Chcę was bardzo serdecznie przywitać tutaj w kaplicy, którzy jesteście. Także chcę przywitać tych, którzy oglądacie nas za pośrednictwem internetu. Przyszedł czas na zwiastowanie, na głoszenie Bożego Słowa. Proszę, abyśmy się skupili teraz na tym, by Boże Słowo mogło przez Ducha Świętego do nas dotrzeć. Będziemy czytać fragment z listu apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 4. List apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 4, wersety 22 do 32. Proszę, wysłuchajmy Bożego Słowa. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego. Obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz ze wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni. Odpuszczajcie sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Możemy powiedzieć amen na to słowo. To spróbujmy dzisiaj to słowo rozważyć. Głównym przesłaniem będzie werset 30, który brzmi: a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. To będzie główne przesłanie. To greckie słowo zasmucać, lipeite, może oznaczać gniewać, martwić, krzywdzić, zasmucać. Więc moglibyśmy powiedzieć w ten sposób, przeczytać ten werset w ten sposób: nie zasmucajcie, nie gniewajcie, nie martwcie, nie krzywdźcie Ducha Świętego. Mocne? Nie zasmucajcie, nie gniewajcie, nie martwcie, nie krzywdźcie Ducha Świętego. Zauważcie, ten werset 30 mówi o tym, że jesteśmy zapieczętowani na dzień odkupienia. Że Duchem Świętym jesteśmy zapieczętowani na dzień odkupienia. To bardzo ważne, ponieważ na naszym życiu jest pieczęć Ducha Świętego jako znak własności. Pieczęć Ducha Świętego jako znak własności. To bardzo ważne. Kiedy nawróciliśmy się do Boga, przyjęliśmy Ojca, Syna i Ducha. Kiedy przyszliśmy pod krzyż, wyznali swoje grzechy, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty zamieszkali w naszym życiu. Bóg zamieszkał w naszym życiu. I od tego momentu jesteśmy własnością Bożą. I pieczęć Ducha Świętego jest na nas. Duch Święty mieszka w nas. Nie mówię tutaj o chrzcie Duchem Świętym, o napełnieniu Duchem Świętym, który jest dodatkowym przeżyciem. Mówię tutaj o tym, co jest związane z naszym nawróceniem, z naszym synostwem, usynowieniem i staniem się dzieckiem Bożym. To mamy w zbawieniu. To mamy poprzez przebaczenie grzechów, poprzez pojednanie z Bogiem. Zostaliśmy zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. I ta pieczęć na nas jest. Duch Święty mieszka w nas i Duch Święty spoczywa na nas. I ten tekst mówi nam, że jeżeli już jesteśmy dziećmi Bożymi, abyśmy nie smucili, nie martwili, nie krzywdzili Ducha Świętego, którym jesteśmy zapieczętowani. Więc chcę was zapytać, czy to poważna sprawa, czy to błaha sprawa? Czy my często w życiu się smucimy, tak? Mamy wiele powodów do smutku, więc przyzwyczailiśmy się do tego, że raz jesteśmy smutni, raz jesteśmy weseli. Przyzwyczailiśmy się do tego, że jakieś okoliczności nas zasmucają, lub jakiś człowiek nas zasmuca, lub jakaś sytuacja nas zasmuca. Natomiast zobaczcie, tu jest bardzo mocne polecenie, bardzo mocne wskazanie, aby nie zasmucać Ducha Świętego. Jeśli chcielibyśmy teraz znaleźć jakąś analogię, znaleźć jakieś zastosowanie, jakiś przykład, to chciałbym was zaprosić do Księgi proroka Izajasza, rozdział 63. I tam przeczytamy dwa wersety. Izajasz 63, wersety od 9 do 10. Proszę, przeczytajmy ten fragment. Nie posłaniec i nie anioł, lecz jego oblicze wybawiło ich. A on sam ich odkupił w swojej miłości, w swoim miłosierdziu. Podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków. Lecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha Jego Świętego. Wtedy przemienił się w ich nieprzyjaciela, sam przeciwko nim walczył. Zobaczcie, jak mocny jest ten tekst. Do czego on się odnosi? On się odnosi do czasu, kiedy Izrael został wyprowadzony z Egiptu, kiedy Izrael był wybawiany z ziemi egipskiej, z niewoli egipskiej. Zobaczcie, co ten tekst mówi o Bogu. Ten tekst o Bogu mówi, że Bóg jest miłością i Bóg jest miłosierny. Mamy to w wersecie 9. W swojej miłości i w swoim miłosierdziu ich wyratował. A więc Bóg Starego Testamentu, Bóg Jahwe, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasz Ojciec, to Bóg miłosierny i Bóg pełen miłości. Czytamy tutaj u proroka, w Starym Testamencie to czytamy. Nic się tutaj nie zmieniło. I dalej czytamy w tym tekście, że co robił Bóg? Że On sam ich odkupił, On sam ich podźwignął i On sam ich nosił. Zobaczcie, jaka niesamowita sprawa. Sam Bóg ich odkupił. Sam Bóg ich podźwignął. Podźwignął ich z niewoli. Podźwignął ich z tego upodlenia, które mieli w Egipcie. I sam ich nosił. Nosił ich, kiedy przechodzili przez Morze Czerwone. Nosił ich, kiedy chodzili po pustyni. Nosił ich, niósł ich. A Księgi Mojżeszowe mówią, że jak orlica, jak orzeł niesie swoje pisklęta, tak Bóg nosił Izraela. Co jeszcze Bóg powinien dla nich zrobić? Co jeszcze mógł dla nich zrobić? Czy zrobił wszystko? On swojej miłości, miłosierdziu ich odkupił, podźwignął i nosił. A co czytaliśmy w wersecie 10? Lecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha Jego Świętego. Popatrzcie, Duch Święty był z nimi, Duch Święty mieszkał pośród nich, a oni byli przekorni i zasmucili swojego Jego Ducha Świętego. I dalej czytamy, wtedy przemienił się w ich nieprzyjaciela. Cóż za tekst, cóż za słowo. Wtedy przemienił się w ich nieprzyjaciela. Na początku mamy to, że ich odkupił, że ich prowadził, że ich nosił, że był Bogiem, który ich zbawił ze względu na swoją miłość i miłosierdzie, ale oni byli przekorni, zasmucili Jego Ducha Świętego, wtedy zamienił się, przemienił się w ich nieprzyjaciela. Co takiego zrobił Izrael w czasie wędrówki od Egiptu do Kanaanu, że zasmucił Ducha Świętego? Bo tekst Izajasza nie mówi, tylko mówi, że byli przekorni. Co takiego zrobił? Oczywiście możemy przeczytać Księgi Mojżeszowe, ja to w punktach podam. Pierwsza rzecz, która zasmuciła Ducha Świętego bardzo poważnie, to było bałwochwalstwo na górze Synaj, czy pod górą Synaj, kiedy ulepili cielce i powiedzieli, to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z Egiptu. Zasmucili tym Ducha Świętego. Zasmucili Ducha Świętego tym, że szemrali przeciwko Bogu i szemrali przeciwko Mojżeszowi, że warunki im się nie podobają, że oni oczekiwali all inclusive, a tu mają tylko zwykły pakiet. Że im się warunki nie podobają, że to nie ten poziom, że to nie ten standard. Oni by troszeczkę wyższego standardu oczekiwali. Zasmucili Ducha Świętego tym, że byli pożądliwi i pożądali tego, czego w tym momencie Bóg im nie chciał dać. A w końcu Bóg machnął ręką i powiedział, macie, proszę, dowoli. dalej narzekali, a w końcu czytamy, że się buntowali i w końcu powiedzieli, wróćmy do Egiptu. Zobaczcie, on sam ich nosił, on sam ich odkupił, on sam ich prowadził. Okazał im miłość i miłosierdzie, byli przekorni i zasmucili Ducha Świętego. Czy jest z historii Izraela jakaś lekcja dla Kościoła dzisiaj? Czy my nie idziemy podobną drogą? Czy nie Pan nas odkupił? Czy nie Pan nas podźwignął? Czy nie Pan nas prowadzi? Czy nie jest tak, że Jego Duch jest pośród nas i jesteśmy zapieczętowani Jego Duchem Świętym? Zobaczcie, analogie są oczywiste, analogie są mocne, analogie są jasne. Więc teraz przychodzimy do Nowego Przymierza, przychodzimy do tego tekstu, ponieważ też tutaj mamy to stwierdzenie, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. I ja powiem tak, Izrael zasmucił Ducha Świętego, ponieważ nie chciał się zmieniać. Możecie się ze mną zgodzić? Tyle razy Bóg do nich mówił, Izraelu, upamiętaj się, zmień się. Oni powiedzieli nie. Nie chcieli się zmieniać. Zabrali Egipt w swoich sercach i szli z Egiptem w sercu. Nosili Egipt w sercu. Bóg mówił do nich, upominał ich, przemawiał przez proroków, przez okoliczności, przez sytuacje. Wielokrotnie dawał im szansę, aż w końcu Biblia mówi, że zmienił się w ich przeciwnika. Kary, sądy, które spadły, właśnie z tego wynikały. I teraz jesteśmy w Nowym Przymierzu i przeczytałem tekst, w kontekście którego występuje nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego i przez chwilę przyglądnijmy się temu tekstowi. Co Nowy Testament nam mówi o zasmucaniu Ducha Świętego? W jakich okolicznościach zasmucamy Ducha Świętego? I jak możemy sobie z tym poradzić? Bo też tu jest pokazana droga wyjścia. Od 22 wersetu czytamy: zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem. Nie zabieraj do nowego życia poprzedniego postępowania. Z poprzednim postępowaniem musisz zerwać. Dalej jest powiedziane: odnówcie się w duchu umysłu waszego. Popatrzcie, kluczowy jest nasz umysł. Zmiana naszego sposobu myślenia, zmiana naszego sposobu postrzegania Boga, zmiana naszego sposobu postrzegania rzeczywistości, która jest wokół nas, zmiana postrzegania samego siebie. Odnówcie się poprzez zmianę umysłu. I Nowy Testament bardzo mocno mówi do Kościoła, bardzo mocno mówi do ludzi wierzących, że nasz umysł nieustannie i ciągle powinien się zmieniać. Jeżeli my się chcemy zmieniać, to się musi umysł zmieniać, bo ty się nie będziesz zmieniał, jeżeli twój sposób myślenia nie będzie się zmieniał. To jest ściśle ze sobą powiązane. Odnawiamy się poprzez odnowę umysłu. W ten sposób się zmieniamy. Dlatego tak bardzo ważne jest to, co człowiek wierzący wkłada do swojego umysłu. Chcę to z całą mocą i odpowiedzialnością powiedzieć. Tak bardzo ważne jest to, człowiek wierzący ma w swoich myślach. O czym myślisz? O czym myślisz teraz? Co jest w twoich myślach? Zmieniamy się przez odnowienie umysłu i przyobleczcie się w nowego człowieka. W nowego, który jest stworzony według Boga. W sprawiedliwości i świętości prawdy. Mamy się zmieniać. Jeśli chodzi o nasze chrześcijańskie życie, to od momentu, kiedy zostaliśmy zbawieni, aż do momentu, w którym zostaniemy powołani do wieczności, mamy się zmieniać. Nigdy nie możemy powiedzieć, że już nie muszę się zmieniać. Ten proces zmiany jest ustawiczny. I ten tekst nam mówi, że jeżeli się nie zmieniamy, to będziemy zasmucać Ducha Świętego. Dlaczego my tak bardzo nie chcemy się zmieniać? Wiecie, bo zmiana jest trudna. Zmiana jest bolesna. Bo zmiana jest związana z tym, że się przyznaje do tego, że coś jest nie tak. A my tego nie lubimy. Musisz się przyznać, że coś jest nie tak w twoim życiu. Tylko wtedy może następować proces zmiany. Do tego jest potrzebna pokora. Do tego jest potrzebna pokora, żeby uznać, że potrzebujesz zmiany. Ten tekst nam mówi o tym, że mamy się przemieniać, a kluczowy jest umysł. I teraz Apostoł Paweł przechodzi do podania kilku rzeczy, do zwrócenia nam uwagę na kilka rzeczy i to jest bardzo praktyczny tekst. Słuchajcie, tutaj nie ma żadnej filozofii, tutaj nie ma żadnej głębokiej teologii. Tu są bardzo proste, życiowe sprawy poruszone. To, z czym się mierzymy na co dzień w naszym życiu. Tu nie chodzi o to, żeby twój umysł był umysłem Einsteina, jeżeli chodzi o teologię. Ale tu chodzi o bardzo proste sprawy życiowe. Tekst nam mówi, odrzućcie kłamstwo i mówcie prawdę. Zmieniajcie się w ten sposób. Zewleczcie starego człowieka, przeobleczcie nowego. Odrzućcie kłamstwo, mówcie prawdę. Czy to jest trudne? Czy to jest niezrozumiałe? Czy coś nie pojmujemy w tym tekście? To dlaczego tak nam jest trudno z tym? Zobaczcie, kiedy sięgniemy do starożytnego kościoła, Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, mamy wstrząsający przykład Ananiasza i Safiry, ludzi, którzy byli w kościele, którzy przed Bogiem kłamali apostołów, kłamali Kościół i kłamali Ducha Świętego. Zgadza się czy nie? Było tak? I zobaczcie, jakie były konsekwencje, wstrząsające konsekwencje. Nie możemy sobie z tym poradzić. Jak to możliwe? Oczywiście to był jednorazowy przykład. Ale pokazuje nam, że nawet w starożytnym kościele, tym wyidealizowanym, uświęconym w naszych umysłach kościele, zdarzały się rzeczy, że ludzie wierzący kłamali. To zostało wypuklone na podstawie Ananiasza i Safiry, ale takich rzeczy podejrzewam było więcej. Jest powiedziane, że nie powinniśmy kłamać nawzajem, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Co mam powiedzieć o pewnym zjawisku, które zauważyłem w kościele jakiś czas temu, które zaczęło mnie przerażać. Mianowicie to, że my ukrywamy swoje poglądy. Posłuchajcie tego. Ukrywamy swoje poglądy. Boimy się powiedzieć, co myślimy na dany temat. Dlaczego się boimy powiedzieć? Bo obawiamy się, że ktoś nas nie zrozumie, osądzi nas, odrzuci nas, potępi nas, że ja tak myślę na ten temat. Więc co robię? Milczę albo jestem politycznie poprawny. Dlaczego my się w kościele boimy przyznać do tego, jak myślimy na jakiś temat? Jeżeli Pismo nam mówi, że mamy odrzucić kłamstwo i mówić prawdę w miłości, tak czy nie? Jeżeli nie będziemy mówić prawdy w miłości, to nie oczekujmy tego, że Duch Święty z jakąś wielką mocą będzie działał pośród nas. Bo czytamy w tym tekście, że są rzeczy, które zasmucają Ducha Świętego. A Ducha Świętego zasmuca to, kiedy my nie potrafimy mówić prawdy w miłości. Boimy się, że ktoś nie potrafi nas potraktować z szacunkiem. Czy my mamy prawo do tego, żeby się różnić w poglądach na jakiś temat? Mamy prawo, ale mamy prawo też oczekiwać, że ktoś będzie szanował nas. Chyba, że grzeszymy, to jest inna sprawa. Grzech jest poza dyskusją, tak? Grzech jest grzechem, należy z nim zerwać. Ale mogę myśleć, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co myślę na jakiś temat, to przyjdź się do mnie, to wam powiem. Nie będę tego mówił z kazalnicy, ale zapytajcie mnie, to postaram się zrobić wszystko, żeby wam w szczerości odpowiedzieć, co na dany temat myślę. Bo wierzę w to, że Kościół ma żyć w szczerości, aby nie zasmucać Ducha Świętego, który jest pośród nas. Uczmy się, bracia i siostry, tego. Drugi tekst, który apostoł Paweł uwypukla w kontekście smucenia Ducha Świętego, to mówi, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech gniew nie zachodzi, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Więc bracia i siostry, są rzeczy, które nas gniewają, tak czy nie? Oczywiście, że tak. Są rzeczy, które nas gniewają, ale ten gniew nie może być gniewem długotrwałym. Nie może się przerodzić w stały gniew. Niedawno słuchaliśmy kazania o Kainie i o Ablu. Wiecie, co było problemem Kaina? Że on się gniewał na brata swego. On się gniewał, ale on się gniewał długo. On pielęgnował gniew w sercu, który przerodził się w bratobójstwo. Pielęgnowanie gniewu. Widzimy gniew u Jezusa, ale ten gniew był chwilowy. Tak? To był święty gniew. Oczywiście nie porównujemy się z Jezusem. Więc mamy prawo się gniewać, bo czasami nas dzieci złoszczą, bo czasami spotkamy na swojej drodze bezczelnego człowieka, bo czasami spotkamy aroganckiego człowieka na swojej drodze, bo czasami spotkamy kogoś, kto się zachowuje tak, że naprawdę trzeba byłoby mu zdrowo usłużyć. Więc są jakieś elementy, które powodują, że się gniewamy. Ale Biblia mówi, że gniew nie może być długotrwały. On musi być krótki. On się musi zaraz skończyć. On się musi skończyć przed zachodem słońca. Nie możesz żyć w gniewie, bo kiedy dopuścisz gniew do swego serca, zasmucisz Ducha Świętego. Kościół nie może być kościołem zagniewanym. Czy myślicie, że w moim życiu nie ma rzeczy, które mnie gniewają? Cała masa. I też sobie muszę z tym radzić, aby słońce nie zaszło nad moim gniewem. Ponieważ wiem, że w ten sposób zasmucę Ducha Świętego. Kolejna rzecz, o której apostoł Paweł mówi, gdzie musimy się zmieniać i gdzie nasz umysł musi pracować, aby ten proces postępował, Paweł mówi, przestańcie kraść, pracujcie na swoje utrzymanie. Wow, co za tekst, chrześcijanie kradną? To znaczy, że ktoś idzie z was, idzie tam do szatni, komuś portfel wyciągnie z kurtki? No chyba nie. Co za tekst do chrześcijan mówić, żeby nie kradli? Ale przecież kradzież ma wiele obliczy. Tak czy nie? Kradzież ma wiele obliczy. To nie musi być arogancja, bezczelna kradzież, że idziesz komuś, ukradniesz portfel. To nie tylko to jest kradzieżą. A gdyby na przykład ktoś weźmie kazanie, które ja teraz wygłoszę i później kropka w kropkę wygłosi jako swoje, to jest kradzież czy nie? W jakimś sensie. Nie powie, tak głosił Sochacki, teraz ja będę podobnie głosił. Tak? Albo to samo. Kropka w kropkę, czyli identycznie. A jeżeli komuś kradniemy własność intelektualną czy artystyczną, to jest to kradzież czy nie? A jeżeli na przykład mamy taką tendencję, aby unikać płacenia wszelkich podatków, to kradniemy czy nie kradniemy? No nie kradniemy, przecież to państwo, państwa się nie okrada. Tak? To państwo nas okrada. Tak? My tak myślimy, tak? Ale jeżeli mamy wziąć dotacje, jeżeli mamy wziąć subwencje, jeżeli mamy wziąć jakiś pakiet darmowy, no to tak, no to państwo musi dać. Bo państwo no, jest do tego, żeby dawało, tak? Ale podatek to nie. To oni nas okradają. Patrzcie, siostry, ale co mówi Pismo Święte? Podatki? Płaćcie. Tak czy nie? Tak nauczyło Pismo Święte. Więc bracia i siostry, ja wiem, że to są wyzwania, ale popatrzcie, my rozmawiamy o smuceniu Ducha Świętego. Smucenie Ducha Świętego nie jest sprawą błahą. Jest sprawą poważną, bo od tego zależy to, jaka będzie duchowa jakość między nami pośród nas. Od tego zależy to, w jaki sposób Duch Święty będzie się poruszał między nami. Ilu ludzi będzie zbawionych, gdy przyjdą na to miejsce. Tylko Duch Święty jest w stanie dotknąć serca człowieka, który przekroczy próg tej kaplicy. Nie myślmy, że jesteśmy w stanie tak przygotować nabożeństwo, że jesteśmy w stanie tak doskonale zrobić nabożeństwo, że każdy, kto tu przyjdzie, będzie dotykany przez Ducha Świętego. Nie, my tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Możemy wkładać jak najwięcej i powinniśmy robić jak najwięcej, ale to Duch Święty przemawia do człowieka prostą rzeczą. Pokazuje mu, że potrzebuje Chrystusa. Więc zasmucony Duch Święty tego po prostu nie robi. Więc to jest tak ekstremalnie ważne, abyśmy w Kościele mieli tą świadomość, że nie możemy zasmucać Ducha Świętego, ponieważ Kościół budowany jest przez Ducha Świętego. To Duch Święty wykonuje tę pracę, której my nie możemy wykonać. To tak jak z moim kazaniem. Ja dałem 100%, żeby to kazanie przygotować z mojego życia. Żeby usłużyć wam słowem, poświęciłem wiele, żeby to słowo przygotować. Ale mam tą świadomość, że tylko Duch Święty może dotknąć was w czasie tego głoszenia. Ja tego nie zrobię. Więc ważne jest, żebyśmy nie zasmucali Ducha Świętego. Kolejna rzecz, o której mówi apostoł Paweł, odrzućcie nieprzyzwoite mówienie i przyobleczcie dobre mówienie. To jest wyzwanie. Odrzućcie nieprzyzwoite mówienie, a przyobleczcie dobre mówienie. Więc Kościół mówi dobrze. Kościół mówi słowa, które przynoszą błogosławieństwo. Tam ten tekst, nieprzyzwoite mówienie, to może oznaczać także niszczące mówienie. Jesteś beznadziejny, nic z ciebie nie będzie. To są słowa Bożych dzieci? Albo słowa, jesteś leniwy i nie chce ci się niczego. To wszystko twoja wina. Powiem ci w tajemnicy, ale nikomu nie mów. Słyszałeś, co zrobiła Małgośka? To wszystko potrzebujemy zweryfikować i wyrzucić z naszego życia. Jeśli chcesz komuś usłużyć, to zrób tak, jak mówi Biblia. Umów się z nim w cztery oczy. Tak czy nie? Umów się z nim w cztery oczy i porozmawiaj. To wtedy usłużysz tak, jak mówi Biblia. Ale nie mów bratu X i lub Y. I dalej mamy przeoblec dobre mówienie. Dobre mówienie. Odrzućcie tamto mówienie, przeobleczcie dobre mówienie. Dobre mówienie to jest takie: Bóg jest wierny, Bóg jest dobry. Buduję wam, przed wami ten kontrast. Budujące mówienie brzmi tak: Bóg ma nad wszystkim władzę i moc. On panuje nad całym wszechświatem. Czy to jest dobre mówienie? To jest prawdziwe mówienie. Dobre mówienie jest takie: Bóg nas przeprowadzi przez ten koszmarny czas. Bóg nas przeprowadzi przez ten koszmarny czas. On ma moc nas przeprowadzić. Jeżeli mógł przeprowadzić Izraela przez pustynię, to nas może przeprowadzić przez ten czas, w którym żyjemy. To nie jest problem dla Boga. Jeśli przychodzi trudny czas dla Kościoła, to ma taki czas przyjść. Ja nie wierzę w żadną przypadkowość w życiu Kościoła. Ja wierzę, że ten czas jest potrzebny Kościołowi w jakimś celu. Coś się musi objawić, coś musi wypłynąć na wierzch. Coś musi zostać obnażone. Dlatego my w tym czasie jesteśmy. Ale bracie, my sobie pomagajmy. Zachęcające słowo, dobre słowo, budujące słowo. Albo słowo uprzejme: proszę, dziękuję, przepraszam. I jak sobie radzisz z tym w życiu? Kiedy ostatnio użyłeś słów proszę, przepraszam, dziękuję? Na co dzień używasz tych słów? Czy gdzieś stają ci w gardle i nie mogą wyjść z twojego życia? A więc, bracia i siostry, odrzućmy złe mówienie, przeobleczmy dobre mówienie. Jeżeli dzisiaj zostałeś pobłogosławiony na nabożeństwie, jeśli nasza grupa muzyczna dzisiaj zagrała tak, że czułeś Bożą obecność, to powiedz: bracia i siostry, niech wam Bóg błogosławi. Cieszę się z waszej usługi. Bo często jest tak, że my wyłapiemy jakąś fałszywą nutkę i tylko tą fałszywą nutką żyjemy, mimo tego, że było wiele pieśni. I mamy ochotę przyjść do brata Andrzeja i powiedzieć: bracie Andrzeju, tam zamiast C to było co? Cis. Tak? No nie. No każdy z nas jest omylny, tak czy nie? No każdy z nas może się pomylić. Bracia i siostry, bądźmy ludźmi, o których pisze apostoł Paweł, że nieprzyzwoite słowa, zgniłe słowa, niech będą usuwane spośród nas. To jest ta zmiana, to jest ta przemiana. Ale ta przemiana jest związana z tym, że ja się muszę do tego przyznać, ja to muszę uznać. Ja muszę zobaczyć, że nie wszystko jest w porządku w moim życiu. I dalej, piąty punkt, wersety 31. Odrzuciwszy gorycz, krzyk, zapalczywość, gniew, złorzeczenie, a przeoblec uprzejmość, serdeczność i przebaczenie. Często w ostatnim czasie ludzie wierzący mówią, że są nerwowi. Jestem taki nerwowy, bo jestem taki zestresowany. Tak mnie ta cała sytuacja denerwuje, że no nie mogę się opanować. No muszę komuś czasami przyłożyć. Przynajmniej słowem. Popatrzcie się, jak my myślimy. I my mówimy tak: to nie nasza wina. To jest wina tych okoliczności wokół nas. Gdyby nie te okoliczności, to ja bym nie był nerwowy. To okoliczności są winne, że ja jestem nerwowy. Bracia, siostry, to jest znów zrzucanie odpowiedzialności. To jest kompleks Edenu. Zrzucanie odpowiedzialności na kogoś za nasze życie. Jeżeli jesteś zestresowany, to weź sobie 3 dni urlopu. Wyśpij się. Zjedz to, co lubisz. Odpocznij. Ale nie mów, że wszystko wokół cię wkurza i denerwuje. To jest w nas. Problem polega na tym, że my musimy przyjść do miejsca, w którym weźmiemy odpowiedzialność za nasze życie. Nie będziemy się zmieniać, jeśli nie weźmiemy odpowiedzialności za nasze życie. To jest trudne przyznać się, że jestem nerwowy i muszę coś z tym zrobić. Że muszę przyjść do Boga, że muszę się upamiętać, że muszę prosić o przebaczenie. Wolałbym, żeby się wszystko wokół mnie zmieniło, wtedy ja nie będę nerwowy. Ale nie o tym mówi tekst. Tekst mówi o przemianie naszego umysłu. Tekst mówi o tym, że my bierzemy na siebie odpowiedzialność. Tekst mówi o tym, że my zrzucamy stare nawyki, stare przyzwyczajenia i przyoblekamy nowe nawyki, nowe przyzwyczajenia. I tekst nam w bardzo jaskrawy sposób mówi, to jest takie proste, przestań kłamać. Wow, przestań kłamać. Ale ile to kosztuje przestać kłamać? Przestań się gniewać długotrwale. Przestań nosić gniewu. Dalej jest powiedziane, przestań kraść. Bo to zasmuca Ducha Świętego. Przestań mówić źle. I dalej Pismo Święte mówi, wyrzuć awanturnictwo ze swojego życia. Przyoblec łagodność, współczucie i przebaczenie. Przebaczenie, weź przebaczenie ze swojego życia. Przebaczaj tym, którzy cię złoszczą. Przebaczaj tym ludziom. Oni są tacy trudni, a ty im przebaczaj. Kochaj tych trudnych braci i te trudne siostry. Przebaczaj im. A wtedy nie będziesz zasmucał Ducha Świętego. I teraz, bracia i siostry, zrobiliśmy taką krótką analizę tego tekstu. Werset 30 mówi nam, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia, a werset 27 mówi nam, nie dawajcie diabłu przystępu. Zobaczcie, te dwie rzeczy, nie dawajcie diabłu przystępu i nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, są umieszczone w tym samym kontekście. Posłuchajmy tego. Umieszczone w tym samym kontekście. To znaczy, że zasmucanie Ducha Świętego oznacza dawanie diabłu przystępu. Być może nie zauważamy tego, bo nam się wydaje, że my tylko zasmucamy Ducha Świętego i to jest cały problem, zasmucamy Ducha Świętego. Ale to nie jest cały problem. W tym tekście bardzo wyraźnie jest powiedziane, że jeśli zasmucasz Ducha Świętego, to dajesz diabłu przystęp do swojego życia. Te rzeczy są ściśle powiązane. Ten tekst nam mówi, że tym, który nas chroni przed działaniem diabła w naszym życiu, jest Duch Święty, który mieszka w nas, którym jesteśmy zapieczętowani. On jest obroną, ochroną, tarczą, jest tym, który nas chroni przed wpływem szatana w naszym życiu. Duch Święty nas chroni. Jeśli zasmucamy Ducha Świętego, robimy sobie wielki problem. Ponieważ otwieramy diabłu drzwi do naszego życia. Właśnie w ten sposób otwieramy diabłu drzwi do naszego życia, kiedy zasmucamy Ducha Świętego. Nie zawsze łączymy te dwie rzeczy. A później jesteśmy tak mega zdziwieni, tacy jesteśmy, nie wiem, zaskoczeni tym, że pojawia się cała masa problemów w naszym życiu. Że nie możemy opanować naszej rodziny, ponieważ wszystko zaczyna się tam gotować, kipieć, wyłazić z tego gara. Nie możemy tego w ogóle opanować. Nerwy, krzyk, jakieś pretensje, wszystko zaczyna narastać. Zastanawiam się, skąd się to bierze? Przecież jesteśmy takimi samymi ludźmi, a tu taka zadyma w domu. Skąd się to bierze? To się bierze stąd, że jeśli zasmucamy Ducha Świętego, mocno zasmucamy Ducha Świętego, to dajemy diabłu przystęp do naszego życia i on wchodzi ze swoimi butami, ze swoim charakterem, wchodzi ze swoim naturą, wchodzi z tym, żeby nam wszystko do góry nogami wywrócić. Musimy zauważyć to połączenie, musimy zauważyć, że to razem ze sobą funkcjonuje. Albo Duch Święty mieszka w nas, jesteśmy z Nim zapieczętowani i Duch Święty pracuje w naszym życiu, albo jest ciągle przez nas zasmucony i otwieramy drzwi i szatan, diabeł zaczyna czynić swoje dzieło w naszym życiu. Tak samo stało się z Izraelem na pustyni. Jest powiedziane, że zasmucili jego Ducha Świętego i Bóg przerodził się w kogo? W nieprzyjaciela. Skąd te problemy? Powiecie? Bo najlepszą rzeczą jest to, kiedy Bóg jest po naszej stronie. Kiedy Bóg jest po naszej stronie. Stajemy w obliczu rzeczy ważnych i rzeczy trudnych. Powiedziałem to i mogę jeszcze tylko powtórzyć. Najlepszym obrońcą w naszym życiu przed dziełami diabelskimi jest Duch Święty, który mieszka w nas. Tak? Więc co robić? Powstaje pytanie, co robić? W kontekście tego wszystkiego, co mówię, co robić? No tekst jest prosty. Przemieniać się. Przemieniać się. Pozwolić się przemieniać. Wiecie? Ale to jest takie trudne. No pozwolić się przemieniać. Jesteś w tym miejscu w swoim życiu i możesz myśleć, że no to jest jakby koniec tego wszystkiego, co możesz osiągnąć w swoim chrześcijaństwie. A otóż nie. Bo naszym punktem odniesienia i wzorcem jest kto? Chrystus. Więc zawsze możesz się przemieniać. Albo pozwolić Bogu, żeby cię przemieniał, współpracować z Nim. Kiedy będziesz się przemieniał, Duch Święty będzie wzmacniał to dzieło w twoim życiu i diabeł się będzie trzymał z dala od ciebie. Bo on się boi Chrystusa, który mieszka w nas i Ducha Świętego, który mieszka w nas. Nie ciebie i nie mnie się boi. Boi się Chrystusa i Ducha Świętego, który w nas mieszka. I tylko wtedy możemy sobie z Nim poradzić. I kończąc moje dzisiejsze przesłanie, kończę psalmem 139, wersety 23-24. Psalm 139, wersety 23-24. Dawid w ten sposób modlił się przed Bogiem. Chciałbym ci zaproponować tę modlitwę, żebyś ją wziął i za chwileczkę staniemy, żebyś się tą modlitwą pomodlił. Będziemy mieli też wieczerzę pańską, idealny czas na osobistą refleksję. Słowo Boże mówi tak, Psalm 139. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Jesteś gotów się tak pomodlić dzisiaj? Masz tą odwagę w sobie, żeby się w ten sposób pomodlić? Pomyślcie sobie, Boży pomazaniec Dawid, król Izraela, nad którym spoczywał Duch Święty, tak się modlił. Czy my jesteśmy większy niż Dawid? Czy może mamy większe namaszczenie niż on posiadał? Przeczytaj sobie księgi Samuelowe, zobaczysz, co to znaczy namaszczenie nad Dawidem. Oczywiście nie był to człowiek doskonały, ale namaszczenie ducha, które było nad nim, spowodowało to, że podbił wszystkich wrogów, którzy mieszkali wokół Izraela. I nikomu się to nie udało, tylko Dawidowi. Bo Duch Boży był nad nim. I Dawid się modlił, badaj mnie Boże, poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje, poznaj moje myśli. Dawid mówi, otwieram Boże przed Tobą wszystko. Nie mam żadnego zakamarka, nie mam żadnego ciemnej strony, nie mam żadnego ukrytego elementu mojego życia, nie chowam niczego w szufladzie, nie chowam niczego pod dywanem, nie chowam niczego w ukrytym pliku w komputerze, nie chowam niczego w moim telefonie, czego się wstydzę. Otwieram moje życie przed Tobą. Tak się modlił Dawid. Mówi, poznaj mnie, doświadcz moje serce, poznaj, jaką drogą kroczę. I Bóg go badał, i Bóg go przemieniał, i Bóg go prowadził. I Bóg go ocalił, nawet wtedy, kiedy naprawdę coś go zaćmiło, to tak totalnie. Bóg go ocalił. Więc bracia i siostry, stajemy w obliczu tego, że Bóg nas wzywa do tego, żebyśmy się zmieniali. Jak się będziemy zmieniać, nie będziemy zasmucać Ducha Świętego. Jak nie będziemy zasmucać Ducha Świętego, to On ze szczególną mocą zacznie działać pośród nas. A tego pragniemy. Zacznie działać pośród nas. Ludzie będą się nawracać, ludzie będą uzdrawiani, ludzie będą przeżywali błogosławieństwo, będą doświadczali dotknięcia Ducha Świętego, gdy przekroczą próg tej kaplicy. Pragniemy tego. A więc pozwólmy też Duchowi Świętemu, żeby w nas pracował. Zapraszam Was do modlitwy.